Rozpoczynamy serwis informacyjny. Zjednoczona Prawica apeluje do opozycji, aby wspólnie ponad podziałami politycznymi sprzeciwiać się uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2. To reakcja na decyzję amerykańskiego Senatu, że nie będzie nowych sankcji na ten gazociąg. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska wskazała, że jest oczekiwanie od opozycji, że w sprawie Nord Stream 2 będzie bezwzględnie lojalna wobec Polski i polskich obywateli. Z kolei Janusz Kowalski z Solidarnej Polski podkreślił, że opozycja powinna wspierać rząd, który będzie walczył przeciwko certyfikacji tego gazociągu. Jak mówił, to szczególnie istotne wobec rosnącej presji na uruchomienie przesyłu. Senat Stanów Zjednoczonych odrzucił w czwartek projekt ustawy nakładającej dodatkowe sankcje na Nord Stream 2. Mimo że za projektem głosowała większość senatorów, nie zdobył on wymaganej liczby 60 głosów, mówi Janusz Kowalski.
Presja na uruchomienie Nord Stream 2, projektu, przeciwko któremu twardo od pierwszych dni rządów Zjednoczona Prawica występuje na forum Unii Europejskiej, presja na jego uruchomienie będzie jeszcze większa. Chcemy przypomnieć, że w zeszłym roku z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość została niemal jednomyślnie przyjęta bardzo ważna uchwała sejmowa anty-Nord Stream 2, w której to jest jasno zapisane, że uruchomienie rosyjsko-niemieckiego projektu Nord Stream 2 zwiększy ryzyko wybuchu nowej wojny, nowego konfliktu na Ukrainie. To jest zdanie całego polskiego Sejmu.
W połowie listopada niemiecki regulator energetyczny zawiesił procedurę certyfikacji spółki Nord Stream 2 AG jako operatora gazociągu Nord Stream 2. Jako powód tej decyzji podał, że spółka jest zarejestrowana w Szwajcarii, a operator powinien działać według prawa niemieckiego. W grudniu regulator podał, że decyzja w sprawie certyfikacji nie zapadnie przed drugim półroczem tego roku. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Inflacja w grudniu ubiegłego roku wyniosła 8,6%. Miesiąc do miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych urosły o 0,9%. Tak wynika z pełnych danych GUS-u. W ujęciu rocznym ceny usług wzrosły w grudniu o 7,6%, a towarów o 9%. GUS podał również średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług, wyniósł 5,1%. Z kolei w 2020 roku było to 3,4%. Dr Grzegorz Piątkowski, ekonomista, wskazuje, że przeciągająca się inflacja jest związana z podwyżkami cen prądu i gazu. Jednocześnie dodaje, że z tymi problemami będzie musiała się zmierzyć ponad połowa społeczeństwa.
To niestety przekłada się też na podwyżkę cen żywności, a żywność w koszyku miesięcznych wydatków ponad połowy społeczeństwa, bo trzeba mieć świadomość, że ponad połowa społeczeństwa zarabia poniżej średniej krajowej. Żywność stanowi duży element tego koszyka, tak jak zresztą media, czyli prąd, gaz. Tu jest podstawowa kwestia, podstawowy problem z inflacją. Sama w sobie ta inflacja jest już dość wysoka, natomiast dlatego, że dotyka podstawowych dóbr i niestety jest ryzyko, że będzie ich jeszcze mocniej dotykać, będzie bardzo istotnym negatywnym czynnikiem ponad połowy społeczeństwa zarabiającej poniżej średniej krajowej, oczywiście dla wszystkich pozostałych też.
W odpowiedzi na rosnącą inflację rząd przygotował drugą odsłonę tarczy antyinflacyjnej. W jej ramach przewidziano m.in. czasowe obniżenie do zera stawek podatku VAT na żywność, nawozy i gaz, do 5% na ciepło oraz do 8% na paliwa. Zmiany w tym zakresie przyjął już Sejm i wkrótce ma się nimi zająć Senat. Ministerstwo Rolnictwa wskazuje, że już w tym roku gospodarstwa do 30 hektarów osiągną średnią płatność europejską. Stanie się to dzięki ustawie przywracającej uzupełniającą płatność obszarową, którą przyjął Sejm. Dopłaty pochodzić będą z budżetu krajowego. W tym roku na ten cel rząd przeznaczy 400 milionów złotych. Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk powiedział, że dzięki temu w tym roku mniejsze gospodarstwa osiągną średnią płatność europejską. W przypadku gospodarstw większych ma się to stać w roku przyszłym.
od roku 2023, kiedy to będzie już nowa wspólna polityka rolna, to kryterium pełnej średniej europejskiej będzie już dotyczyło gospodarstw do 50 hektarów, ponieważ tam będzie uzupełnione o płatność redystrybucyjną. A więc te pieniądze krajowe z budżetu krajowego powodują, że to zobowiązanie nasze wynikające z Polskiego Ładu, osiągnięcia co najmniej średniej europejskiej płatności obszarowej dla mniejszych gospodarstw już za rok 2022 zostanie zrealizowane.
Uzupełnienie płatności podstawowej nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych kryteriów, na przykład związanych z zazielenieniem. Uruchomienie tego narzędzia nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej podpisali w piątek porozumienie z zarządem spółki w ramach sporu płacowego i zawiesili zapowiadane akcje protestacyjne. Uzgodniono wzrost średniego wynagrodzenia w PGG do kwoty 8200 zł brutto oraz wypłatę jednorazowej rekompensaty średnio 1500 zł. O podpisaniu porozumienia poinformował szef Solidarności w PGG Bogusław Hutek.
Zakończyliśmy spór zbiorowy, mamy podpisane porozumienie zamykające 2021 rok, czyli 8200 średnim wynagrodzeniem. Rekompensata dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej zostanie wypłacona w dniu 1 marca. Wynika to też, 1 marca wynika z tego, że padały tam różne daty, ale chodzi o to, że jest wprowadzona nowe skale podatkowe. Jeżeli by w lutym to zostało wypłacone, to pracownicy by wpadli w to jakby większe opodatkowanie. Dlatego też to jest 1 marca 2022 roku. Rozdysponowaliśmy też kwoty, to nie będziemy ich podawać tam w porozumieniu, te kwoty będą podane. Tym samym zawieszamy, czy nie będzie akcji protestacyjnych na torach w poniedziałek.
Rozmowy w siedzibie PGG poprzedziło spotkanie związkowców z wiceministrem aktywów państwowych Piotrem Pyzikiem, podczas którego wstępnie ustalono warunki porozumienia. Związkowcy prowadzili spór zbiorowy od połowy grudnia. W jego trakcie dwukrotnie blokowali kolejową wysyłkę węgla z kopalni do elektrowni, najpierw przez dobę, następnie przez dwie. Kolejna taka blokada, tym razem bezterminowa, miała się odbyć 17 stycznia. Trzynastu z 17 członków Rady Medycznej przy premierze zrezygnowało z doradzania w sprawie pandemii COVID-19. W oświadczeniu poinformowali, że decyzja zapadła z uwagi na brak wpływu rekomendacji na realne działania i wyczerpanie się dotychczasowej współpracy. W związku z rezygnacją większości członków ma być zmieniona formuła doradcza tego gremium. Zadania ma się podjąć Ministerstwo Zdrowia. Poseł Anna Maria Siarkowska podkreśla, że Rada nie zapracowała sobie do tej pory na zaufanie Polaków. Rekomendacje nie były podparte dowodami medycznymi, zauważyła poseł.
Miało się wrażenie wręcz, że Rada Medyczna tylko powiela te rekomendacje, które były chociażby formułowane w Stanach Zjednoczonych przez osoby takie jak pan Anthony Fauci, a że mało w tym było takiej strategii, która by była dostosowana do potrzeb Polski i rzeczywiście uwzględniająca nasze uwarunkowania. Myślę, że to jest dobry czas na to, żeby Radę Medyczną uzupełnić również o osoby, które mówią o tym, że potrzebna jest zmiana strategii w walce z pandemią COVID-19 i które w nieco inny sposób patrzą na dotychczasowe działania.
Premier podziękował za współpracę odchodzącym członkom Rady, w tym szczególnie za przygotowanie założeń Narodowego Programu Szczepień. Eksperci, którzy zrezygnowali, zadeklarowali gotowość do pozostawania w stałym kontakcie z rządem, ale w innej formule niż dotychczas. Grupa posłów PiS-u złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie nazw obiektów. Ma to nie dopuścić do takich sytuacji, jak próba przemianowania Ronda Dmowskiego w Warszawie. Propozycja przewiduje ograniczenie możliwości zmian nazw ulic czy placów, jeśli ich patronami są m.in. osoby zasłużone dla budowania i umacniania państwa polskiego. Do tej pory decydowały o tym samorządy. Posłowie PiS-u chcą, aby zasady zmian określała ustawa. Poseł Paweł Lisicki, przedstawiciel wnioskodawców projektu, powiedział, że przepisy powstały po sytuacji w Warszawie. Rozwiązania miałyby obowiązywać od początku 2022 roku.
Zapisy mają na celu ochronę takich osób jak Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Wojciech Korfanty czy Wincenty Witos, osób, które były ojcami naszej niepodległości. I chodzi o to, aby nie rugować tych osób z przestrzeni publicznej, a jeżeli już jest potrzeba tego, aby zmienić nazwę ronda, to aby taka osoba, taki patron nadal gdzieś w przestrzeni publicznej był i żeby był obowiązek nadania innego miejsca publicznego, innej instytucji nazwę takiego patrona.
W grudniu stołeczni radni przegłosowali uchwałę o przyjęciu petycji dotyczącej zmiany nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. Jej przyjęcie nie jest jednoznaczne ze zmianą nazwy ronda. Prezes Orlenu Daniel Obajtek wskazał, że bez fuzji Lotos za 5-6 lat przestałby istnieć. Zaznaczył, że umowa z Saudi Aramco jest historyczna i gwarantuje dalszy rozwój. W tym tygodniu płocki koncern poinformował, że wybrał 4 partnerów, którzy kupią poszczególne części Lotosu. To realizacja wyznaczonych przez Komisję Europejską tak zwanych środków zaradczych, które mają uchronić polski rynek przed monopolem. Między innymi Saudi Aramco ma przejąć część udziału w rafinerii Lotosu, obszar handlu hurtowego i paliw lotniczych. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział na antenie telewizji Trwam, że ta współpraca to wielka szansa dla Polski i regionu.
Saudyjczycy posiadają pewne technologie, które są konieczne również dla nas. W momencie, kiedy w Europie spada coraz bardziej zapotrzebowanie na paliwa, to rafineria, która nie ma petrochemii, jest skazana na zagładę. A część rafinerii u nas, które mają petrochemię, możemy tylko przerobić tą ropę 15%, czyli przerabiamy około 85% na paliwa. Część tej ropy idzie również na przemysł petrochemiczny. Natomiast Saudyjczycy posiadają technologię, gdzie 25% ropy jest konwertowane na przemysł petrochemiczny, a już posiadają opracowane technologie, gdzie 80% ropy idzie na przemysł petrochemiczny.
Prezes PKN Orlen zaznaczył też, że fuzja z Lotosem jest konieczna, ponieważ bez niej koncern z Gdańska w dłuższej perspektywie nie ma szansy na funkcjonowanie. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Thank you.